z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki Jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie, powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami.
Oto słowo pańskie.
Moi drodzy, dzisiejsze święto narodzenia Najświętszej Maryi Panny, święto jej urodzin, zaprasza nas do zapatrzenia się w nią, w jej przykład. Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort powiada, pisze w jednym ze swoich dzieł, że tym sposobem, którym Bóg posłużył się, aby z wysokości nieba zejść na ziemię, i my mamy się posłużyć, jeżeli z nieba chcemy dosięgnąć, jeśli z ziemi chcemy dosięgnąć nieba. A tym sposobem jest prawdziwe nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny. Otrzymujemy więc narzędzie, taką swoistą drabinę niebieską, po której możemy wspiąć się do nieba, osiągnąć świętość, stać się dojrzałym chrześcijaninem. Tym narzędziem jest prawdziwe, poprawne nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny. I w tym momencie zapewne rodzi nam się pewna wątpliwość, czy może być wobec tego jakaś niezdrowa pobożność maryjna, jakieś niezdrowe nabożeństwo do Matki Bożej, skoro święty mówi o prawdziwym, o zdrowym nabożeństwie, o prawdziwej czci do Matki Bożej? Niestety tak, może tak być. Cześć dla Matki Bożej jest taką delikatną tkanką naszej duchowości i tak jak w naszym organizmie te najbardziej istotne tkanki dla funkcjonowania naszego ciała, one są najbardziej delikatne, najbardziej narażone na różnego rodzaju infekcje. Coś podobnego dzieje się także w sferze pobożności maryjnej. To jest ta delikatna sfera, w której tak łatwo o różnego rodzaju wynaturzenia, które mogą poważnie szkodzić naszemu duchowemu rozwojowi, naszej więzi z Bogiem. Na te niebezpieczeństwa wskazuje m.in. święty papież Paweł VI, poprzednik Jana Pawła II, który w 1972 roku wydał specjalną adhortację pod tytułem Marialis Cultus, o czci Matki Bożej. I troszcząc się o poprawność tego kultu, najpierw papież pokazuje przynajmniej kilka rażących błędów, które w wymiarze Kościoła powszechnego mogą się pojawić i de facto się pojawiają. My zresztą też czasem możemy je zaobserwować w tej naszej maryjnej pobożności. Jakie to są te błędy, których należałoby unikać ze względu na prawdziwą cześć dla Matki Bożej? Otóż częstym takim błędem jest nadmierna czułostkowość, z jaką wierni zwracają się do Matki Bożej, trącąca taką infantylnością. Nieraz słyszymy takie bardzo pełne wzruszenia, uczucia, sentymentu, wyrażenia kierowane do Matki Bożej: matuchno, mateńko, mamusiu. To, co jest właściwe i jak najbardziej akceptowalne w relacji do rodzonej matki, w stosunku do Maryi jest nie do końca właściwe. Maryja jest kimś więcej niż taką naszą mateczką. Takie odniesienie nie byłoby właściwe, bo przecież w naszej wierze, w czci, jaką oddajemy Matce Bożej i w kulcie, jaki oddajemy Bogu, nie uczucia grają pierwszą rolę, ale właśnie wiara. Wprawdzie wiara bazuje na uczuciach, bo taki jest człowiek. Jesteśmy wyposażeni w uczucia i tych uczuć nie lekceważymy w naszym wyrażaniu więzi z Bogiem, ale one nie mogą odgrywać pierwszorzędnej roli. Dlatego, że uczucia są zmienne. One są dziś takie, jutro będą inne. Gdybyśmy w ten sam sposób więź małżeńską budowali tylko na uczuciach, no to smutny byłby los dzieci i nas samych. Bo uczucia są zmienne. One pomagają, ale też, jeśli nie będą kontrolowane, mogą nam mocno przeszkadzać i w życiu, i w pobożności. Dlatego papież Paweł VI przestrzega przed przesadną czułostkowością, przed przesadnym sentymentalizmem w pobożności maryjnej. Pojawiają się także błędy teologiczne, wcale nierzadkie, polegające na tym, że wierni, bardzo kochając Maryję, przypisują jej rolę, jakiej ona nie ma w historii zbawienia. Przecież ona o sobie powiedziała już w chwili zwiastowania: oto ja, służebnica Pańska. I Maryja taką rolę właśnie w historii zbawienia przyjmuje. Natomiast niekiedy wierni zwracają się do Maryi tak, jakby była współodkupicielką, tak jakby była ważniejsza od Jezusa. I tu kryje się kolejny błąd takiego zbyt antropomorficznego, takiego bardzo ludzkiego traktowania Maryi, trochę przez analogię do roli matki w rodzinie. Matka w rodzinie, wiadomo, jest taką szyją, która kręci tą głową, czyli mężem, ojcem. Tak na dobrą sprawę w rodzinie to matka, żona, kobieta rządzi. I my czasem tak myślimy o Maryi, że jak z Maryją się dogadamy, to Pan Bóg będzie musiał nas wysłuchać. To jest takie bardzo ludzkie, bardzo naturalistyczne podejście, skutkujące tym, że Maryi przypisujemy funkcję jakoby ważniejszą od Jezusa Chrystusa. I to jest błąd. Tak nie może być w prawdziwej czci, jaką oddajemy Matce Bożej. Zapewne dość zaniepokoiłem was tymi słowami i śpieszę więc od razu uspokoić i wskazać właściwe rozwiązanie. A więc tym wszystkim, którzy zaniepokojeni są poprawnością czci, jaką oddajemy Matce Bożej, odsyłam do obrazu, który mamy tutaj w prezbiterium, obrazu naszej jasnogórskiej Pani. Obraz jasnogórski, bardzo nam bliski i jeden z najbardziej znanych obrazów maryjnych na świecie, ikona, zaliczana do kategorii Hodegetria. Ta postać Maryi, piękna postać, piękna twarz, smutne, piękne oczy, przyciągają uwagę pielgrzyma. Pielgrzym, który przybywa do jasnogórskiego sanktuarium, wchodzi do kaplicy cudownego obrazu, zapatruje się w Maryję, patrzy na nią, kontempluje jej smutne oblicze pocięte szablami. I gdy tak uważnie się wpatruje, śledzi jej sylwetkę, jej gesty, dostrzega, że Maryja trzyma na lewym ręku dzieciątko Jezusa, który przyjmuje postać królewską. Jezus trzyma królewskie berło, jabłko, a więc jest królem. a Maria dyskretnym gestem pokazuje na Niego. Zdaje się mówić, idźcie tam, idźcie do Niego. Właśnie to wyraża greckie słowo chodegetria, czyli ta, która pokazuje drogę. Właśnie to jest właściwa funkcja Matki Bożej w historii zbawienia. Prowadzić do Jezusa. I tak należy zwracać się do Maryi, jako tej, która jest gwiazdą przewodnią, jest naszą matką, która prowadzi swoje dzieci do Jezusa, do Zbawiciela. Przez Maryję idziemy do Jezusa, nie inaczej. I tak należy w istocie traktować nasze odniesienie do Matki Bożej. Wspomniany na początku święty Ludwik Maria Grignion de Montfort porównuje Maryję do echa i mówi, że Maryja jest jak echo. Kiedy my wołamy pełni uczucia do niej, jako do naszej matki, Maryja, to ona odpowiada Bóg. My wprawdzie przywykliśmy modlić się do Maryi, ale tak naprawdę adresatem naszych modlitw jest Bóg, nie Maryja. Ona jest jak echo. Nasze modlitwy do niej kierowane ona nie przyjmuje dla siebie, ale jako służebnica Pańska wzmacnia je, włącza się w naszą modlitwę, udoskonala naszą modlitwę i kieruje ku Bogu. Dlatego święty Ludwik w innym miejscu mówi, że Maryja jest jak soczewka, a soczewka nie zatrzymuje na sobie światła, które nań pada, ale to światło wzmacnia, porządkuje i kieruje do ogniska. Taka jest rola Maryi. Rola służebna w stosunku do nas, służebna w dziele naszego zbawienia. I w taki sposób właśnie mamy kształtować naszą pobożność, naszą cześć do Matki Bożej, pamiętając, że ona jest służebnicą Pańską. Chrystus jest najważniejszy. Maryja zawsze prowadzi do Chrystusa. I to doskonale wyraża modlitwa różańcowa, którą pięknie wyłożył nam już pod koniec swojego pontyfikatu Ojciec Święty Jan Paweł II w liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae. Jan Paweł II podkreśla, wbrew temu, co się przyjęło mówić, że różaniec to modlitwa maryjna. Jan Paweł II mówi nie. To jest modlitwa o głębokim sercu chrystologicznym. Różaniec to jest modlitwa chrystologiczna. Chrystus jest bohaterem tej modlitwy, tych rozważań. Szczególnie teraz, kiedy mamy dodatkową część różańca, tajemnice światła, które jeszcze bardziej podkreślają, że Jezus jest w centrum tej modlitwy. Zwróćmy uwagę już w samym nawet pozdrowieniu anielskim, kiedy mówimy zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. To jest rozmowa z Maryją o Jezusie. On jest w centrum uwagi. Poszczególne tajemnice przecież, poza kilkoma zaledwie, dotyczą Jego, Jego narodzenia, zwiastowania, nawiedzenia, urodzenia, ofiarowania w świątyni, znalezienia, potem męki, biczowania i tak dalej. Więc różaniec uczy nas poprawnej czci Matki Bożej. Rozmawiamy z Maryją o Jezusie. Razem z nią rozważamy wszystkie tajemnice zbawienia dokonane przez Jezusa. I to jest dla nas, ta poprawność czci Matki Bożej jest czymś bardzo ważnym, dlatego że nie wyobrażamy sobie naszej polskiej duchowości bez Maryi. To jest przedziwne, kiedy śledzimy historię polskiej duchowości, to widzimy, że od samego początku, dosłownie od samego początku, jest ona bardzo mocno nasiąknięta maryjnością. Nie będę tu wymieniał wszystkich szczegółów, bo nie starczyłoby na to czasu, ale zwróćmy uwagę, że najstarsze kościoły w Polsce są ku czci Matki Bożej pod wezwaniem Wniebowzięcia czy Narodzenia, jak chociażby Bazylika w Wiślicy. Kościół to już jest trzeci z kolei, ale ten pierwotny kościół pochodzący jeszcze z X wieku dedykowany był Matce Bożej. Czy Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, czy w innych miejscach. Najstarsze kościoły z początków naszej państwowości w pierwszych wiekach chrześcijaństwa w Polsce to kościoły maryjne. A przecież słynna pieśń Bogu Rodzica była pierwszym narodowym hymnem zagrzewającym, jak to pięknie zostało przedstawione w Potopie, w Krzyżakach, przepraszam, zagrzewających wojowników do walki. Już od początku XVII wieku jezuita włoski Giulio Mancinelli miał objawienie Maryi Królowej Polski. W związku z tym przybył tutaj do kraju, którego nie znał, o którym nie słyszał, ale wiedziony tym objawieniem Maryi, która nakazała mu, aby czcił ją jako królowę Polski, przybywa tu do Krakowa, jest zachwycony krajem Maryi. Na 140 lat przed ślubami króla Jana Kazimierza po cudownej obronie Jasnej Góry, kiedy oficjalnie Maryja została ogłoszona królową Polski. Ta pieśń, którą często śpiewamy, jak szczęśliwa Polska cała, w niej Maryi kwitnie chwała, od Bałtyku po gór szczyty, kraj nasz płaszczem jej okryty. Jakże prawdziwie wyraża to, co jest dla nas tak drogie. Nasza cześć, nasza miłość do Matki Bożej, ale ta miłość musi być rozumna, mądra, dojrzała. To jest tak jak w relacjach międzyludzkich. No jeżeli by mąż żonie mówił takie przesadzone, nieprawdziwe komplementy, to raczej byłoby to czymś na kształt jakiejś obrazy, jakiegoś żartu, szyderstwa. Więc my nie możemy opierać naszej czci dla Matki Bożej na nieprawdzie, na kłamstwie teologicznym, przypisując Maryi rolę i funkcje, które ona nie pełni. Moi drodzy, wśród wielu form pobożności maryjnej, takich jak na przykład wzywanie jej w czasie modlitwy, na przykład najstarszą znaną modlitwą maryjną pochodzącą z IV wieku, modlitwą dobrze nam znaną, pod Twoją obronę. To jest modlitwa, która została, która powstała w IV wieku, a została odkryta na początku XX wieku. A więc wzywanie Maryi, sławienie Maryi, pozdrawianie ją wezwaniem anielskim, czy na przykład zawierzanie siebie Matce Bożej, do czego zachęcał Jan Paweł II, a wcześniej święty Ludwik Maria Grignion de Montfort w formie tak zwanego niewolnictwa maryjnego. To są różne sposoby oddawania czci naszej Matce i Królowej. Ale wśród nich najważniejsze jest naśladowanie. My nie możemy poprzestać tylko na zachwycie względem Matki Bożej. A rzeczywiście ona jest przedstawiana na różne sposoby i jest takim szczególnie ulubionym przez artystów, przez malarzy, przez poetów, przez muzyków, można powiedzieć przedmiotem. Oczywiście nie w sensie urzeczowienia, ale takim obiektem zachwytu, inspiracją do najbardziej wysublimowanej sztuki. Ale to nie wystarczy. W XIX wieku przedstawiano Maryję trochę pod wpływem romantyzmu, który bardzo cenił kobietę i uczucia. Zaczęto przedstawiać Maryję w sposób taki maksymalistyczny. I do dzisiaj to mamy, chociażby w śpiewanej przed mszą świętą litanii, gdzie pojawiają się przymiotniki w stopniu najwyższym. Słusznie skądinąd, że Maryja jest najpiękniejsza, najczulszą matką, najwspanialszą, najświętszą i tak dalej. Jednak warto zdać sobie sprawę z tego, że mówienie o Maryi w takim stopniu najwyższym, że ona jest sprawia w nas poczucie dystansu. No jeżeli Maryja jest najświętsza, jest tak wyniesiona ponad aniołów, to kimże my jesteśmy? To czujemy taką przepaść, my możemy z zachwytem na nią patrzeć, ale ona się wydaje nam taka daleka, taka niedostępna. Jest taka ciekawa historia w życiu świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, kiedy już była na łożu śmierci wskutek gruźlicy, siostry otoczyły jej łóżko i w dzień Matki Bożej, jakieś święto maryjne, rozmawiały właśnie o Maryi, jaka ona jest piękna, jaką jest wspaniałą królową, dostojną. I wtedy ta umierająca święta Teresa oburzyła się i powiedziała: ależ ona jest bardziej matką niż królową. Właśnie, Maryja jest bardziej matką niż królową. Więc owszem, nie kwestionujemy jej królewskiej godności, ale dla nas ważniejsze jest to, że ona jest matką, matką Kościoła, jak to ogłosił papież Paweł VI w trakcie Soboru Watykańskiego II przed 50 laty. A dzieci uczą się od swojej matki właściwych postaw, a dzieci swoją matkę naśladują, a dzieci szukają u swojej matki oparcia, bezpieczeństwa. Ona troszczy się o swoje dzieci. I to jest dla nas cenne wskazanie, jak mamy kształtować naszą maryjną pobożność. Owszem, modlitwa z Maryją i do Maryi. Owszem, zachwyt jej postacią, ale przede wszystkim naśladowanie. Co to byłby za czciciel Maryi, który by się nią zachwycał, a jej nie naśladował? Który by nie był jej posłuszny? A przecież Maryja, tak jak w Kanie Galilejskiej, jak na Jasnej Górze i w niezliczonych mariofaniach, tych objawieniach maryjnych, stale powtarza: zróbcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie. Prawdziwy czciciel jest przede wszystkim posłuszny wezwaniu Matki Bożej do nawrócenia, do przemiany życia, do uładzenia swojego życia i ją naśladuje. A w czym możemy naśladować Maryję? Ano przede wszystkim, jak to wskazuje nam święty Jan Paweł II, przede wszystkim naśladujemy Maryję w jej postawie wiary. Zauważmy, że w chwili zwiastowania, kiedy anioł nieoczekiwanie zjawia się przed Maryją, według biblijnej tradycji to zwiastowanie miało mieć miejsce w momencie, kiedy Maryja czytała psalmy, a więc znała treść Pisma Świętego, właśnie ona nie stawia niepotrzebnych pytań, nie dziwi się, nie dyskutuje, a jedynie upewnia się co do wyboru drogi. Upewnia się, bo przecież ślubowała Bogu dziewictwo w małżeństwie z Józefem, a teraz anioł oznajmia jej, że stanie się matką. Jak to możliwe? I kiedy anioł mówi: z Ducha Świętego pocznie się to dziecię, które porodzisz, spokojnie odpowiada: oto ja, służebnica Pańska. Doskonale rozumie całą historię zbawienia. Doskonale odnajduje się w całej tej tradycji biblijnej, która na niej spełnia się. Chwilę później, kiedy zjawia się w domu świętej Elżbiety, na progu wyśpiewuje hymn Magnificat, który jest parafrazą powstałego kilka wieków wcześniej tekstu, jaki wypowiada Anna, matka Samuela, która modliła się o chłopca i potem, kiedy chłopiec się urodził, przedstawiła go w świątyni jerozolimskiej, wypowiedziała właśnie tekst, który jeszcze pełniej wybrzmiewa w ustach Maryi. A więc Maryja znała Pismo Święte, znała treść wiary. Co więcej, ona jest tą, która uczy nas wiary przede wszystkim pod krzyżem. Przecież Maryja wiedziała, kim jest jej Syn, że jest Synem Bożym, a oto jest świadkiem, że Go mordują i On po ludzku biorąc nic nie robi. Jakaż musiała być silna wiara Maryi, jak łatwo można było zwątpić, widząc, że ten, który siebie nazywał Synem Bożym, nagle jest bezsilny. Maryja ciągle do końca wierzy, że taki jest Boży plan, że trzeba cierpieć, aby dokonać odkupienia świata. I pod krzyżem nie załamuje się, nie wątpi, ale dzielnie stoi. Ewangelista Jan, który był świadkiem, zaznacza, że Maryja stała pod krzyżem. To jest dla nas też cenna lekcja chrześcijańskiej postawy. W tamtej kulturze matka, kobieta, która doznawała jakiegoś bólu, jakiegoś rozdarcia serca, dla okazania swojej rozpaczy, rzucała się na ziemię, tarzała się po ziemi w prochu, wręcz deprecjonowała siebie jako wyraz rozpaczy. Maryja z godnością stoi pod krzyżem. Nie w konwulsjach, nie w krzyku, nie w płaczu, nie w histerii, ale z głęboką wiarą, że tak trzeba, że tak jest Boży plan. I tego się od niej uczymy. Dalej od Maryi uczymy się jej rozmodlenia. Już wspomniałem, że Maryja modli się tekstami Pisma Świętego. A święty Łukasz aż dwukrotnie podkreśla, że Maryja wszystkie te wydarzenia zbawcze dotyczące dziecięctwa Jezusa wiernie zachowywała i rozważała w swoim sercu. Czyli modliła się. Modliła się z modlitwą myślną. Ona też wielokrotnie w objawieniach modli się, jak w Lourdes, czy w naszym Gieczwałdzie, czy w wielu innych miejscach. I Maryja uczy nas modlitwy. Ona jest tą, która jest u początku Kościoła. Razem z apostołami w Wieczerniku oczekuje zesłania Ducha Świętego. Tak jak rodziła Jezusa, tak rodzi Kościół. Dlatego jest nazywana Matką Kościoła. I wreszcie to, co też dla nas jest bardzo ważne. Maryja uczy nas, jest wzorem do naśladowania w zakresie służby i miłości bliźniego. Ona, Matka Boga, wyjątkowa kobieta, jedyna w całej historii ludzkości, wyniesiona do godności Syna Bożego, miała prawo czuć się wyróżniona i żądać, aby jej służono. Tymczasem idzie służyć. Najpierw do swojej krewnej Elżbiety, ale również służy w Kanie Galilejskiej na weselu. Została zaproszona. Miała prawo zasiąść na centralnym miejscu za stołem. A jednak nie. Jest gdzieś tam pomiędzy salą balową a kuchnią. Obserwuje, co się dzieje, tak jak prawdziwa matka. Dostrzega nawet te prozaiczne rzeczy, że wina nie mają, że za chwilę zrobi się tak bardzo niefajnie na tym weselu, że ta atmosfera radości może prysnąć. I mówi do swego syna, wina nie mają. Prosi o cud, bo służy, bo troszczy się o swoje dzieci. To jest właśnie wrażliwość na człowieka, wrażliwość na jego nawet te prozaiczne potrzeby. I tego mamy się uczyć od Maryi. I to jest prawdziwa cześć, jaką oddajemy Matce Bożej. Cześć poprzez naśladowanie, poprzez poprawną, zgodną z teologią modlitwę i poprzez naszą serdeczną bliskość jako jej dzieci. Dzieci, które są posłuszne i oddane swojej matce. Moi drodzy, może więc warto byłoby na bazie tej refleksji powziąć też jakieś misyjne postanowienia, chociażby takie proste dwa, że codziennie będę ponawiać swoje oddanie mojej Matce Maryi, że jej będę powierzać się w jej ręce, w jej opiekę, bo ona jako przewodniczka, jako gwiazda przewodnia, jako matka bezpiecznie przeprowadzi mnie przez życie. Może dobrze byłoby więc w tym porannym pacierzu, kiedy mówimy zdrowaś Mario, nie tylko tak mechanicznie, zwyczajowo odmówić, ale właśnie w tym zdrowaś Mario zawrzeć swoje oddanie albo wyrazić to swoimi słowami. Maryjo, weź mnie w opiekę, otocz mnie swoją opieką, prowadź mnie do Jezusa. A drugie postanowienie, jeżeli czcimy Maryję jako naszą matkę, jako naszą przewodniczkę, jako naszą królową, jako tę, którą miłujemy, to nie może w naszym domu zabraknąć jej wizerunku. Mężczyzna, który kocha kobietę, kobieta, która kocha mężczyznę, ma zawsze przy sobie wizerunek kochanej osoby, bo to przybliża ją. Czyż nie powinno być również i w naszych domach podobnie, że przyznajemy się do Maryi, umieszczając jej wizerunek, czy to jasnogórski, czy jakikolwiek inny z różnych sanktuariów, których mamy na terenie Polski kilkaset, umieszczamy na ścianie naszego domu, przyznając się do naszej Matki, naszej Królowej, naszej Przewodniczki do Jezusa Chrystusa.